Przenosimy się do kancelarii premiera, bo tam jest minister Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu.
Czy premier Mateusz Morawiecki złoży w Sejmie wniosek o wotum zaufania?
A skąd taki pomysł pana redaktora?
Stąd, że za chwilę będzie brał udział w szczycie Unii Europejskiej i pytanie, czy ma dzisiaj pewność, że za sobą ma większość w polskim Sejmie?
No, panie redaktorze, ostatnie posiedzenia Sejmu wskazują, że ta większość jest. Zaczynamy jutro kolejne posiedzenie i mam nadzieję, że także po nim nie będzie wątpliwości co do tego, że większość parlamentarna istnieje.
Ale przed tym posiedzeniem wątpliwości są, panie ministrze, dlatego że choćby dziś rano w RMF FM pana kolega, do tej pory kolega partyjny, pan poseł Lech Kołakowski, mówi, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości i ogłasza przy okazji, że będą kolejne odejście, przynajmniej kilka. Kolejny pożar w Prawie i Sprawiedliwości?
Nie, panie redaktorze, nie patrzyłbym tak na to. Oczywiście no, każdy poseł ma prawo podejmować takie decyzje. No, musi ocenić i powinien ocenić, czy i czemu one tak naprawdę służą. Czemu, co naprawdę chciałby dzisiaj osiągnąć pan poseł, to jest mi niestety trudno powiedzieć. Myślę, że czas także na refleksję jakiś jest. A to, że podjął taką decyzję, na razie znamy ją medialnie, bo zdaje się, dokumenty w tej sprawie nigdzie nie trafiły. No to no cóż, no przykro mi, żałuję, ale nawet biorąc to pod uwagę, ta większość parlamentarna istnieje.
Czyli wniosku o wotum zaufania nie będzie, choć były już takie przypadki przed szczytami Unii Europejskiej, chociażby w czerwcu pan premier to właśnie zrobił. Ale to jest przypadek, że akurat dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przed chwilą dosłownie ogłasza, że przywraca 13 posłów, którzy głosowali przeciwko piątce dla zwierząt i przez ostatnie tygodnie byli zawieszeni w prawach członków partii?
No wie pan, no byli zawieszeni, ale nie byli wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości.
I co się stało, że nagle są przywróceni?
To się stało choćby, że były rozmowy, także z nimi była dyskusja na ten temat.
Były rozmowy, panie ministrze, tak? To ciekawe, bo pan poseł Kołakowski rano mówił, że od maja zabiegał o spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Do tego spotkania nie doszło. Jak twierdził, blokowali mu to spotkanie ludzie z otoczenia pana prezesa Kaczyńskiego.
No, wie pan, naprawdę trudno mi się odnosić do tego rodzaju zarzutów.
Były rozmowy z posłem Kołakowskim?
Wie pan, nie wiem na jakim poziomie, natomiast rozmowy trwały. Szef klubu parlamentarnego spotykał się i rozmawiał na pewno z posłami. Także wielu innych osób takie rozmowy prowadziło. Jesteśmy myślę, no, duży krok do przodu został uczyniony. Tych 13 posłów wraca.
Skoro wraca, to znaczy, że przyznajecie, że mieli rację, nie głosując za ustawą, o którą się pospieraliście.
Nie, panie redaktorze, to znaczy to jest jakby no zupełnie, wie pan, takie postawienie sprawy chyba nie w taki sposób, w jaki sobie tego powinniśmy wszyscy życzyć. Znaczy,
nie, ja rozumiem, że pan może sobie życzyć czegoś, żebym ja stawał jakoś sprawę, tylko próbuję logicznie myśleć. Nie głosowali za ustawą, zostali zawieszeni, ustawa zniknęła, nie ma jej, a oni teraz wracają. Czyli chyba jednak mieli rację, no
tak,
coś
no,
się wydarzyło po ich myśli.
Dobrze, ale powiedzmy, dlaczego tej ustawy nie ma. No,
tak, właśnie, dlaczego?
Wskutek no, takiej i trochę złośliwości, którą mieliśmy w Senacie. To znaczy no, była próba wyjścia właśnie naprzeciw i pewnych kompromisowych zapisów przedłożenia, choćby wydłużenia vacatio legis. No, one zostały na przykład wydłużone i propozycja jest no, do jakichś absurdalnych rozmiarów 10 lat. No więc rzeczywiście no, w takim kształcie ustawy nie chcemy forsować.
Nie, panie pośle, ale wy macie w Sejmie, proszę wybaczyć, panie ministrze, w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma większość, a ustawa teraz powinna wrócić z Senatu, z poprawkami Senatu do Sejmu. Tam możecie zrobić z nią wszystko, zmienić te poprawki i przyjąć je w takiej formule, jakiej chcecie.
Nie, panie redaktorze, nie. Z poprawkami Senatu można zrobić tylko jedno, albo je przyjąć, albo odrzucić.
Macie większość, możecie odrzucić.
Nie, ale powiadam, zmieniać ich nie można.
Możecie je odrzucić.
No, ale tylko odrzucić albo przyjąć. Natomiast
jeśli to była dobra ustawa przed poprawkami, to po prostu trzeba przyjąć ją bez tych poprawek.
Rozumiem, tak? Rozumiem, że takie jest zdanie pana redaktora, ale my także wsłuchując się w głosy różnych przedstawicieli różnych środowisk, chcieliśmy zaproponować i zaproponowaliśmy w Senacie różnego rodzaju takie, bym powiedział, no, wychodzące naprzeciw kompromisowe rozwiązania. One zostały w Senacie odrzucone. Oczywiście tak jest prawo Senatu, ale tłumaczę jakby powód, dla którego zrezygnowaliśmy z forsowania ustawy w takim kształcie.
To idźmy dalej. Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera, jest naszym gościem. Kto pracuje nad nowym projektem, roboczo zwanym piątką dla zwierząt?
Wie pan, trwają rozmowy i prace jakieś w klubie parlamentarnym.
Tak, to słyszę, ale kto nad tym pracuje?
Minister rolnictwa także deklaruje tutaj pełną pomoc i wsparcie, i to wiem. Nie potrafię panu powiedzieć, kto z nazwiska pracuje dokładnie nad tym projektem.
Naprawdę pan nie potrafi mi tego powiedzieć? Czy pan nie chce tego powiedzieć?
Panie redaktorze, znaczy jakby tak się składa, no, że mam swoje zadania w rządzie. No jak ten projekt oczywiście będzie, no to będę się z nim zapoznawał.
To proszę pozwolić, że wytłumaczę słuchaczom, z kim rozmawiam, tak żebyśmy wszyscy rozumieli, czy ja może to pytanie kieruję w niewłaściwą stronę. Rozmawiam z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarzem Rady Ministrów, przewodniczącym zespołu do spraw programowania prac rządu i wreszcie upoważnionym przez prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji sekretarza do spraw parlamentarnych. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak pan, minister chociażby odpowiedzialny za sprawy parlamentarne w kancelarii premiera, nie wiedział, kto pracuje nad ustawą, o którą się spieracie od wielu tygodni. Proszę wybaczyć, nie wierzę.
Ale bardzo proszę jednak o zrozumienie tego, że te funkcje i te zadania, które mam przed sobą, no one to są funkcje wynikające z pracy w rządzie. I gdyby na takie prace na poziomie rządowym się toczyły, to mógłbym panu udzielić bardziej szczegółowych wyjaśnień.
Czyli to nie będzie projekt rządowy, to wiemy na pewno.
Nie będzie to projekt rządowy, na pewno nie będzie to projekt rządowy. I z tego powodu zapewne nie jestem panu w stanie udzielić szczegółowych informacji.
I były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, chyba jeszcze wciąż, choć zawieszony, mówi tak na przykład w Radiu Wnet. Nowa ustawa, która ma być napisana w jakimś tempie ekspresowym, 2-3 tygodni, to ma być projekt poselski, czyli znowu nie wiadomo, kto go pisze w ciągu 2-3 tygodni. To jest jakiś absurd, kpina z tych posłów i senatorów, którzy nie mają wyjścia i będą dalej przeciwko tej ustawie, jeżeli ona te same błędy powtórzy. To jest polityczne harakiri, tak mówi Jan Krzysztof Ardanowski.
No panie redaktorze, no tak, tylko że prawda jest taka, że te prace, wbrew temu, bo to jest też wypowiedź sprzed iluś dni, toczą się chyba no, w żadnym
6 listopada.
No to zaręczam panu, że w żadnym ekspresowym tempie się nic nie toczy, żeby miało...
To znaczy, kiedy ta ustawa będzie, panie pośle?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No jeżeli posłowie ją wypracują i przedstawią taki projekt, no to będziemy mogli o tym mówić i będzie można rozpocząć także konsultacje. Także i na pewno jestem zainteresowany każdą ustawą, która powstaje, ale tak się składa, że mam wpływ i widzę to, co się dzieje na poziomie rządowym. Natomiast to, że grupa posłów pracuje nad jakimś projektem, no to rozmawiamy o nim wtedy, kiedy mamy projekt napisany albo szczegółowe przynajmniej założenia i wtedy można rozmawiać.
Jak Łukasz Schreiber, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl, bo pytań jeszcze całe mnóstwo. Serdecznie zapraszam, a słuchaczom bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość, Kancelaria Premiera, nieustająco z nami. Panie ministrze, to jeszcze wracając do tej listy odwieszonych, wcześniej zawieszonych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tam dwóch nazwisk, nie ma Lecha Kołakowskiego. Tu sytuacja wydaje się dość czytelna, skoro ogłosił, że odchodzi, ale nie ma też Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Dlaczego?
Panie redaktorze, nie jestem we władzach, które podejmowały tę decyzję, ale jak rozumiem z tego powodu, że z powodu właśnie różnego rodzaju wypowiedzi medialnych, które towarzyszyły w ostatnim czasie panu panu ministrowi. Skądinąd zawsze bardzo ceniłem pana ministra, więc jest mi tym bardziej przykro, no ale no, taką podjął decyzję i cóż, no, takie są też jej konsekwencje, ale to nie jest decyzja o wykluczeniu ich z Prawa i Sprawiedliwości, tylko o tym, że nie są, że dalej pozostają zawieszeni w prawach członka.
Pytanie, czy to wystarczy ich przekona, żeby nie tworzyli na przykład nowego koła poselskiego w Sejmie?
Więc ta ręka, jak pan widzi, dalej jest wyciągnięta z naszej strony, no ale też, panie redaktorze, no nikt przecież na siłę w Prawie i Sprawiedliwości nie funkcjonuje.
Lech Kołakowski w RMF FM mówił tak, w tej chwili jest kilka osób, a być może to będzie liczba sięgająca klubu parlamentarnego. To jest sprawa otwarta, tak? Mówił o tych możliwych odejściach od was z Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli klub parlamentarnych, to byłoby kilkanaście osób.
Myślę, że są to dane mocno zawyżone, ale rozumiem, że trzeba, kiedy chce się podejmować taką decyzję, taką otoczkę budować wokół swojej inicjatywy.
A ta wyciągnięta ręka jest tak bardzo wyciągnięta, że możecie współpracować z nowym kołem poselskim w Sejmie?
Panie redaktorze, no pożyjemy, zobaczymy, czy takie koło faktycznie w ogóle powstanie, zobaczymy, jeżeli tak, no to jakby co będzie mówiło, jak się będą chcieli zachowywać w stosunku do rządu. No i także, no wie pan, za dużo jest na razie pytań bez odpowiedzi, by móc cokolwiek powiedzieć. Wiemy, że jest jeden poseł, który zdecydował się na odejście z Prawa i Sprawiedliwości.
I jeśli to nowe koło chciałoby z wami współpracować,
dlaczego? Bo jak sam pan przecież zaznaczył, projektu w tym momencie, ten projekt ustawy nie jest dalej procedowany, więc...
Ale ma być. Więc... Sam pan to przed chwilą potwierdzał, panie ministrze, więc pytanie jest takie, czy możliwe jest dzisiaj albo za chwilę, kiedy to koło poselskie rzeczywiście powstanie, poszerzenie koalicji rządowej od tego kolejnego koalicjanta, czwartego?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, na razie żadne koło nie powstało. Jeżeli ono powstanie faktycznie, to będziemy mogli o czymkolwiek dyskutować. W tym momencie mam wrażenie, że ta dyskusja jest bezzasadna, a to, że chcieliśmy zwiększyć ochronę zwierząt w Polsce, no, to wydaje mi się, i ten kierunek działania wydaje mi się nader słuszny i nader właściwy. Jak rozumiem, emocje mogą budzić jakieś poszczególne zapisy. No i ten projekt no, ma jakby także trochę wychodzić naprzeciw tym, którzy zgłaszali różne wątpliwości.
Ale i pytanie jest dzisiaj jest takie, panie ministrze, konkretne, bardzo konkretne pytanie dotyczące tego, czego dzisiaj zdanie. Chcecie.
No dobrze. Tak. Ostatnie tylko zdanie. To jest kolejna sprawa, która jest jakby najlepszym dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze no, stara się słuchać Polaków, stara się słuchać różnych stron, różnych głosów. Także tutaj był głos pana prezydenta. Także, no ale jakby podgrzewanie tutaj emocji ani nie jest, wie pan, moim zamiarem, ani nie wydaje mi się dzisiaj być zasadne w obliczu ogromnych wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy.
I za chwilę o nich porozmawiamy. Ostatnia rzecz dotycząca tej sprawy, jeśli pan pozwoli, bardzo konkretne pytanie. Wsłuchując się w te głosy, zakładając, że tak jest, jak pan mówi, to jaka jest dzisiaj sytuacja? Czy Prawo i Sprawiedliwość, przygotowując nową ustawę dotyczącą zwierząt, chce, żeby ona zawierała zakaz hodowli zwierząt na futra?
No, wie pan, wydaje mi się, że w tej sprawie panował tutaj konsensus. Nawet wielu tych posłów, którzy finalnie głosowali przeciw, to raczej podawali inne argumenty, a z tą sprawą byli się w stanie pogodzić.
Pytanie tylko, jakie vacatio legis w tym przypadku miałoby
oczywiście
obowiązywać,
tak,
bo tu jest problem.
Oczywiście, że tak. I to jest na przykład jedna z kwestii dyskusji. Natomiast wydaje mi się, że no i dlatego też w takim terminie rozpoczęliśmy tę pracę, no po to, żeby ona weszła w życie na pewno w trakcie jeszcze tej kadencji.
Czyli w tej nowej ustawie, którą piszecie, w tym nowym projekcie, będzie nadal zakaz hodowli zwierząt futerkowych.
Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z tych rozmów, które były, w których miałem okazję uczestniczyć, no to jakby ta sprawa nigdy nie była odpuszczona i panowało powszechne przekonanie, że należy ją uregulować.
A zakaz uboju rytualnego dla celów sprzedaży mięsa na eksport też nie budzi żadnych wątpliwości, na pewno w tej ustawie będzie?
To jest sprawa, jak pan wie, która budzi właśnie najwięcej wątpliwości. Wokół niej ta dyskusja trwa. Zresztą przypomnę, że jeżeli chodzi o drób, no to z tego także senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali poprawkę, która by wycofywała się z tego zapisu.
Panie ministrze, kiedy będziemy gotowi szczepić Polaków przeciwko COVID-owi?
Panie redaktorze, w przeciągu, tak jak to dzisiaj zostało zapowiedziane, kilkunastu dni przedstawimy szczegółowy harmonogram. Myślę, że byłoby z mojej strony dzisiaj trochę nieodpowiedzialne, żebym rzucał jakimś konkretnym terminem.
Byłoby bardzo odpowiedzialne, panie ministrze, powiedzenie Polakom, kiedy państwo polskie będzie miało gotowe punkty do tego, żeby szczepić nas przeciwko COVID-owi, niezależnie od tego, kiedy będzie szczepionka.
Jasne. Ja panu odpowiadam, że w ciągu maksymalnie kilkunastu dni chcemy przedstawić realny, rzetelny, oparty o w tym momencie szczegółowe sprawdzanie poszczególnych spraw, harmonogram, który będzie mógł być wdrożony w życie.
Ja rozumiem, ale czy dzisiaj wiemy na przykład, kto będzie prowadził akcję szczepień w Polsce?
Panie redaktorze, te informacje w ciągu kilkunastu dni. Naprawdę trudno i nie chciałbym...
Naprawdę nie wiemy dzisiaj, kto będzie prowadził akcję szczepień przeciwko COVID-owi?
Panie redaktorze, tak jak powiadam, to nie jest sprawa, którą ja pilotuję. To jest...
Kancelaria premiera dużo w tej sprawie robi, panie ministrze, ale, więc pytam pana.
Panie redaktorze, ale jakby ja się nie zajmuję wszystkimi zadaniami związanymi w obszarze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczę i biorę udział.
Na razie o co nie zapytam, to słyszę, że to nie jest to, czym się pan zajmuje, więc trafiam się absolutnie kulą w płot.
Redaktor wybiera tematy, a ja sądzę, że jakby odpowiedzialność i szacunek wobec słuchaczy, także RMF-u, nakazuje to, aby przedstawiać informacje, które są rzetelne, sprawdzone, które...
To zapytam pana, panie ministrze...
w fazie wszystkiego ustalania, a pan jakby ode mnie wymaga rzucania terminem. No nie zrobię tego, bo byłoby to w moim przekonaniu nieodpowiedzialne.
To zapytam pana jako posła Prawa i Sprawiedliwości i ministra upoważnionego przez premiera do pełnienia funkcji sekretarza do spraw parlamentarnych, jeśli pan pozwoli. PSL ma pomysł i go zgłasza oficjalnie. Pozwólmy na szczepienia Polaków przeciwko COVID-owi w aptekach. Wykorzystajmy doświadczenie farmaceutów, tak mówią ludowcy, i zapowiadają projekt przepisów, który pozwoli na takie rozwiązanie. Jest pan za?
Wie pan co, trudno mi powiedzieć, czy jestem za, nie znając projektu, to po pierwsze. Po drugie, tak jak mówię, różne warianty są w tym momencie pilnie analizowane. Chcemy jak najszybciej przedstawić ten harmonogram Polakom, bo to jest kwestia zapewnienia kilku rzeczy, od zapewnienia różnego rodzaju pojemników w odpowiednich, bo to musi być ta szczepionka, jak wiemy, w odpowiedniej temperaturze przechowywana, aż po pomysł na szczegółową dystrybucję. I to wszystko kompleksowo będziemy przedstawiali.
Panie ministrze, wiecie może już w kancelarii premiera, gdzie jest rzekomo zaginiona ustawa covidowa, ta najnowsza ustawa?
Nie ma żadnej rzekomo zaginionej ustawy, szanowni panie redaktorze.
No już szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił u nas wczoraj, że on nie ma pojęcia, gdzie jest ta ustawa. Dlatego dopytuję.
Mówi pan o ustawie, o tej pomocy, szeregu kwestii dla lekarzy, także rozumiem, dla służby zdrowia.
Tak, tej, którą dwa tygodnie temu podpisał pan prezydent i do tej pory nie została opublikowana.
Znajduje się w Rządowym Centrum Legislacji, które ma odpowiednie terminy, żeby było jasne, i operuje na procedurach, które zostały wprowadzone jeszcze przez w tej mierze prezesa RCL-u za czasów premiera Donalda Tuska. I ten czas w przypadku, tak, bo to też zależy od tego, jak ta ustawa jest obszerna, ten czas RCL ma, zdaje się, do 2 grudnia.
Tak, sprawdziłem na stronie RCL-u, taka data właśnie widnieje. Problem jest inny zupełnie, panie ministrze, bo formalnie wszystko się zgadza, tylko że przypomnijmy słuchaczom i widzom, że ta ustawa to jest ten projekt, który trafił do Sejmu wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość tłumaczyło, że to musi być pilnie przegłosowane, pilnie przyjęte, bo inaczej, jak wytykaliście opozycji, no to będzie po prostu dramat dla i lekarzy, i pacjentów, i dla nas wszystkich. Pytanie jest takie, skoro trzeba było ją pilnie przyjmować, to dlaczego ona nie jest szybko, pilnie publikowana, tak żeby mogła wejść w życie i obowiązywać?
No tak, mówiliśmy i to przyznaję oczywiście, że sprawa jest bardzo ważna, że chodzi o jak najszybszą pomoc przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia i to tutaj nic się nie zmieniło. Natomiast no, w wyniku, no, niestety nie mogę tego określić inaczej niż jako bardzo nieodpowiedzialnych poprawek także z Senatu, które przyszły. W jednej sprawie niestety w wyniku, no, to jest złośliwość rzeczy martwych, mamy szereg posłów głosujących zdalnie. Kilkunastu naszych posłów się pomyliło, ale ta pomyłka wynikała tylko...
Popełniliście błąd, panie ministrze. Może po prostu trzeba powiedzieć wprost, a nie mówić o złośliwości rzeczy martwych.
Jest złośliwość rzeczy martwych. No przynajmniej oni twierdzą, jakby trudno mi zakładać, że nie mówią prawdy w tym momencie, no, że to wynikało z tego, że ten przekaz był spóźniony zbyt mocno i myśleli, że w tym momencie biorą udział w innym głosowaniu. No, coś takiego się zdarzyło, kilkunastu posłów przez to zagłosowało inaczej. My natychmiast przyjęliśmy na tamtym posiedzeniu Sejmu poprawkę, która to odwracała. Wie pan, ta poprawka Senatu, gdyby ją przyjąć, powodowałaby sytuację po pierwsze skrajnie nieuczciwą, to znaczy zarówno na przykład lekarz pracujący przy teleporadzie dostałby taki sam dodatek, jak ten, który pracuje na najtrudniejszym odcinku przy COVID-zie. No to jakby zupełnie dezintegrowało tą funkcję jakby dodatkowej zachęty, czy też dodatkowej rekompensaty tak naprawdę za tą pracę w tych ekstraordynaryjnych warunkach.
Czyli, panie ministrze, może trzeba powiedzieć wprost, nie kluczyć, tylko powiedzieć wprost, że wy nie chcecie opublikować tej ustawy, panie ministrze.
Ale panie redaktorze, my to mówimy od początku, że w takim kształcie, ja to napisałem zresztą jeszcze tego samego dnia na Twitterze bodajże, że w takim kształcie, która z tego wynika, no to po pierwsze jest rujnująca dla budżetu, po drugie jest rzeczywiście wprowadzająca skrajnie, bym powiedział, nieuczciwą sytuację.
Ja rozumiem, tylko czy wy możecie nie opublikować tej ustawy, panie ministrze?
Nie. Do 2 grudnia ten termin jest. Ja mam nadzieję, że z Senatu, szkoda, że Senat jakby tutaj wiedząc to wszystko dalej się tak złośliwie zachowuje i tamtą ustawę trzyma 30 dni, która reguluje ten błąd.
No właśnie, ale to jest takie pytanie, czy jeśli do 2 grudnia ta ustawa nie będzie poprawiona, nie będą cofnięte skutki tej ustawy, to opublikujecie tę ustawę, czy jednak będziecie dalej czekać, aż będzie nowelizacja?
Redaktorze, w moim przekonaniu do 2 grudnia ona musi zostać opublikowana. To jest inna sytuacja. Tu po prostu rząd, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, nie namawia, nie prosi o pilne publikowanie tej ustawy i to jest prawda. No więc te prace się toczą w takim, jak rozumiem, normalnym trybie.
A kiedy rząd, panie ministrze, zdecyduje o wprowadzeniu na agendę pod obrady przepisów o dekoncentracji mediów? I to jest chyba pytanie już do pana.
Panie redaktorze, no jeszcze taka ustawa musi się formalnie pojawić, musi trafić. To jest także decyzja, bym powiedział, jak bym powiedział, przede wszystkim no, polityczna.
No tak, to ja słyszę od wielu lat, tylko pan jako przewodniczący zespołu do spraw programowania prac rządu na pewno wie, jak te prace są zaprogramowane i kiedy ten projekt trafi
no to
pod obrady.
Ja mogę powiedzieć panu jako przewodniczący tegoż zespołu, że takiej ustawy, że taka ustawa, taki projekt ustawy do nas nie trafił. No więc, wie pan, no, jakby...
A skąd powinien trafić?
No... musiałoby trafić z jednego z resortów.
No, na przykład?
Podmiot odpowiedzialny za taki projekt.
Czyli na przykład, które ministerstwo powinno przygotować taką ustawę?
No wie pan, no najpierw musi być decyzja polityczna, później musi być ministerstwo, które przygotuje. No można sobie wyobrazić, że byłoby to na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, być może jakieś inne. No ale to także jest w jakimś stopniu decyzja polityczna.
A czy rząd, a propos decyzji politycznych, popiera plan, według którego spółki Skarbu Państwa mogłyby czy miałyby kupować udziały komercyjnych mediów?
Nie znam takiego planu.
Pan minister, wicepremier Piotr Gliński w RMF FM mówił o tym, że tam, gdzie będzie to możliwe, spółki państwowe najprawdopodobniej powinny kupować media. Nie jest to nic nowego i odkrywczego.
Wie pan, jeżeli nie sprawuję naprawdę nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, wszystko można sobie wyobrazić. Na pewno nie jest to działanie zakazane, aczkolwiek ja takie rozmowy się nie toczą, takich jakby żadnych oficjalnych decyzji i pomysłów nie znam.
A kiedy zostanie opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące przepisów aborcyjnych?
Z tego, co słyszałem, wtedy, kiedy będzie uzasadnienie przesłane.
Czyli tylko brak uzasadnienia jest powodem, dla którego to orzeczenie nie jest publikowane?
No tak jak mi wiadomo. Panie redaktorze, no, wie pan, to cała sprawa tego orzeczenia, nie wiem, czy mamy na tyle czasu, by o tym rozmawiać, dzieli się na kilka rzeczy. No po pierwsze...
To nie mamy za wiele czasu, więc nie rozdrabniajmy, bardzo dobrze, proszę, no, bardzo bez, poważnego tematu.
Dobrze, no, bez rozdrabniania. No, wszyscy pamiętajmy, że to jest orzeczenie Sądu Konstytucyjnego. W naszym wypadku to jest Trybunał Konstytucyjny, z którym no, rząd nie miał nic wspólnego. Na wniosek posłów musiał rozpatrzyć taką sprawę. No i cóż, no, mamy orzeczenie, które oczywiście wzbudza ogromne emocje.
I pana w ogóle nie zastanawia to, że tego uzasadnienia nie ma i ono nie zostało przesłane? I to jest zupełny przypadek z całą pewnością w obliczu tego, co się dzieje na ulicach. Absolutna koincydencja. W ogóle nie wolno wiązać tych faktów ze sobą. Kompletnie nie.
Możliwe, że można wiązać. Naprawdę trudno mi powiedzieć. Nie mam na tyle dobrych wiadomości z Trybunału Konstytucyjnego. Wiem tyle, co z przekazów. Nie spotykam się i nie rozmawiam z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, by móc panu powiedzieć, czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek.
Panie ministrze, co ma dać nam zawetowanie budżetu Unii Europejskiej?
No, to może jednak się cofnijmy do początku.
Nie, błagam, nie cofajmy się do początku, tylko odpowiedzmy na pytanie,
dobrze,
co nam ma to dać?
Nie do samego początku, ale cofnijmy się choćby do lipca, gdy wypracowano porozumienie na szczycie Rady Europejskiej.
Tak, i Mateusz Morawiecki mówił wtedy bardzo głośno i zdecydowanie. Mam dobrą wiadomość dla Polaków. Polska jest największym beneficjentem Funduszu Spójności. Wracamy jako wielki zwycięzca i możemy być dumni z naszej dyplomacji. Teraz wywracamy to nasze wielkie zwycięstwo?
Nie, bowiem od tego czasu się coś właśnie wydarzyło. To znaczy Parlament Europejski we wrześniu bodajże odrzucił te ustalenia. To się zdarzyło bodajże pierwszy raz w historii. Po czym prezydencja obecna, prezydencja niemiecka, rozpoczęła trilog też bez jakichś do tego kompetencji, tylko na bazie decyzji Parlamentu Europejskiego.
Panie ministrze, ale już w lipcu po tym szczycie rozmawialiśmy o tym, że tam jest powiązanie tego budżetu z kwestią sprawdzania, kontroli zasad, przestrzegania zasad praworządności w poszczególnych państwach. To wiedzieliśmy już w lipcu.
Bo widzi pan, bo to nie jest, znaczy tak, mówmy sobie też od razu, razu otwarcie i uczciwie. Nie jest dla nikogo przecież problemem praworządność. Praworządność jest zresztą zapisana w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej. To jest jakby mechanizm, który został zaproponowany, który ma to dublować, ale na zasadzie już w większości kwalifikowanej. Jak słyszymy, no, pod wpływem tylko celów politycznych mają być podejmowane decyzje. To jest sytuacja bardzo niebezpieczna, raz z punktu widzenia no, w ogóle systemowo i przyszłościowo działania Unii Europejskiej, a dwa oczywiście
w lipcu mówiła wam o tym już Solidarna Polska, wasz koalicjant, panie ministrze, wasz koalicjant, Solidarna Polska, dokładnie o tym, co teraz pan mówi, mówiła już w lipcu i ostrzegała, że tak to się może skończyć. Wychodzi na to, że Zbigniew Ziobro miał wtedy rację.
Wie pan, no, zakładać złą wolę niektórych ciał, niektórych partnerów, to, że Parlament Europejski po raz pierwszy odrzucił ustalenia Rady Europejskiej, no ja takich szczerze mówiąc opinii nie słyszałem, a to, że taka groźba jakby tego wprowadzenia tylnymi drzwiami jest, to i my mówiliśmy, ale też mówiliśmy, że ten kompromis, który został wypracowany i to jest kompromis, za którym my się opowiadamy, ale niech pan redaktor spojrzy nawet na sondaż zrobiony dla
panie ministrze, ja mam konkretne pytanie, pan na nie nie odpowiedział, co nam mam to dać, więc ja może spróbuję je powtórzyć i zapytać tak, czy jest pan pewien, panie ministrze, że weto wobec budżetu sprawi, że ten mechanizm wiązania budżetu z praworządnością nie będzie używany od 1 stycznia przyszłego roku? Może pan nas zapewnić, że zawetowanie budżetu absolutnie wyłącza ten mechanizm?
Tak, ale ja wierzę w to, że dojdzie jednak do porozumienia.
Nie, panie ministrze, proszę odpowiedzieć. Czy to wyłącza? Czy to wyłącza używanie tego mechanizmu od 1 stycznia?
Tak, no tego mechanizmu związanego z możliwością zablokowania środków na pewno tak. Natomiast oczywiście...
Czyli nie jest tak, że jeśli będzie prowizorium budżetowe...
Traktatu Unii Europejskiej nie było.
Panie ministrze, czyli nie jest tak, że jeśli będzie obowiązywało prowizorium budżetowe, czyli będziemy ustalać co roku rozdawanie pieniędzy tak na bieżąco, to naprawdę nie będzie można stosować mechanizmu dotyczącego sprawdzania praworządności w odniesieniu do tych pieniędzy, do tych środków przekazywanych poszczególnym krajom?
Nie, no na tych zasadach nie. No, gdyby to przecież mogło funkcjonować w taki sposób, to nikt by, jak rozumiem, na siłę nie zabiegał o tego rodzaju zapisy.
Nie rozumiem. To znaczy... Wprowadzenie mechanizmu wiązania praworządności ze sprawdzaniem kwestii budżetowych, jeśli zacznie obowiązywać 1 stycznia, to może się okazać tak, że to będzie dotyczyło także prowizorium budżetowego.
Panie redaktorze, myślę, że tutaj przede wszystkim mówimy o środkach związanych z Funduszem Odbudowy i to do niego chce się wprowadzić i ewentualnie korzystać z tego mechanizmu. No to po prostu grozi tym, no ten wariant najgorszy, który pan przedstawia, grozi tym, że nie będzie po prostu tych środków, więc też nie będzie co blokować.
Tylko, że one mogą być, panie ministrze, tylko że w zupełnie osobnym funduszu stworzonym przez wybrane państwa Unii Europejskiej.
No ale to wie pan, to już byłby jakiś krok podjęty do demontażu no, wszelkich zasad, które obowiązują w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że nikt odpowiedzialny na tego nie będzie forsował. Wie pan, proszę pamiętać, że też wówczas, no, jeżeli do stycznia nie będzie tego porozumienia, no to następna prezydencja może wziąć na siebie, w tym wypadku portugalska, to by wypracować jakieś rozwiązanie. Ja myślę, że jednak wszystkim zależy w Europie na tym, żeby te środki zostały uruchomione. W przypadku Polski to jest grubo ponad 700 miliardów złotych. No i co się dzieje? Ci, którzy tak krytykowali wówczas premiera, krytykowali polski rząd, także przedstawiciele opozycji, którzy mówili, że w zasadzie nie odniósł żadnego sukcesu, dziś twierdzą, że jesteśmy największymi beneficjentami, że to jest najlepszy budżet dla Polski i że trzeba go i że trzeba go wprowadzić w życie. I oczywiście my jesteśmy za tym, no ale pod warunkiem, że nie będzie się jednocześnie demontowało pewnych zasad, na których funkcjonuje Unia Europejska.
Panie ministrze, ma pan w domu płyty Bayerful?
No, wie pan, przyznam się szczerze, że słucham raczej, no, jeżeli chodzi o radio, na przykład RMF Classic, więc tam zdaje się tej kapeli nie grają.
A płytę Kultu ma pan w domu?
Tak, jakieś kilka mam.
To pytam, bo pan Sławomir Świeżyński z Bayerful właśnie w telewizji Polsat mówił tak, a propos Kultu. Kto pamięta taki zespół jak Kult, na litość boską? Kto by chciał ich płytę kupić? Po co panu ta płyta?
Wie pan, no mi się kilka razy zdarzyło kupić czy też dostać od przyjaciół w jakimś prezencie. Natomiast wie pan, ja uważam, że de gustibus non disputandum est. No, jakby każdy ma prawo do własnego gustu.
Jak pan słyszy, są tacy, którzy jednak o gustach dyskutują, na przykład pan Świeżyński, lider zespołu Bayerful, chwaląc się, że Bayerful sprzedał w Polsce 17,5 miliona płyt.
Wspaniale. I jakby każdemu życzę powodzenia, każdemu życzę, żeby sprzedawał dużo płyt. Bo w ogóle sobie powinniśmy życzyć, i to jest chyba dzisiaj też wielki problem dla artystów, to piractwo, które się szerzy, więc to, że Polacy kupują płyty takiego czy innego zespołu, to już jest bardzo dobrze, a nikomu nie będę mówił, jakiej ma muzyki słuchać.
Polacy już płyt bardzo mało kupują, panie ministrze, wszystko jest w sieci i teraz raczej pliki się kupuje, albo właśnie się ich nie kupuje, tylko się je zdobywa.
A ja kupuję płyty, ale przyznam się szczerze, że raczej z muzyką filmową przede wszystkim.
Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.